Historia między Słupią a Bałtykiem.
Profesor Wojciech Skóra jest naszym gościem. Panie profesorze, od mniej więcej roku pan zapowiada swoją nową książkę. Słup z 1945, to w końcu dostaniemy ją do rąk, czy nie?
No ja już z pewnym zawstydzeniem wracam do tego tematu.
To nie pretensja, po prostu ja się nie mogę doczekać.
Książka jest gotowa. Tylko, że jak sobie wszystko to złożyłem w całość, a tak mniej więcej książki powstają, że one są rodzajem mozaiki. Tworzy się poszczególne kamyczki osobno, a potem składa się je w jedną całość. No zobaczyłem, że jest to prawie 800 stron maszynopisu i to takiego gęstego maszynopisu. Linia w linię. W związku z tym podjąłem decyzję, że rozbiję tę książkę na dwa tomy. W pierwszym tomie, w pierwszej części, która wyjdzie lada tydzień, będzie mój opis tego, co się działo w Słupsku w 1945 roku. Bardzo ważnym roku, w którym miastem rządzili, począwszy od Niemców, potem Sowieci, Czerwonoarmiści, a skończywszy na Polakach. To kluczowy moment w dziejach Słupska, wyjątkowo ponury, ale i też bardzo ciekawy. Tak więc w pierwszej części opiszę, jak to według mnie wyglądało. To jest moja wizja tego, co się wydarzyło. A w drugiej części, która wyjdzie za kilka miesięcy, będą same dokumenty, to znaczy przetłumaczone przeze mnie relacje niemieckie, w większości zupełnie nieznane, szerszym rzeszom czytelników, potem relacje sowieckie, rosyjskie, które też znalazłem, i też polskie, w dużej mierze również nieznane. Tak więc chcę w jednym tomie zebrać trzy wizje tego, co działo się w tym mieście w ciągu tych 12 straszliwych miesięcy w 1945 roku.
To po napisaniu tej książki, jaka jest pana główna myśl? Co by pan chciał przekazać czytelnikom w tej publikacji?
Że pamięć jest fascynującym i przerażającym również mechanizmem. Że Słupsk w 1945 roku to są trzy zupełnie odrębne pamięci na temat tego, co się działo w Słupsku. Niemcy mają swoją pamięć Słupska, czują się skrzywdzeni, ograbieni, wyrzuceni, zgwałceni, poniżeni. Polacy mają swoją pamięć, czują się pionierami, ludźmi, którzy organizowali wszystko od początku, odbudowali to miasto i byli ogólnie rzecz biorąc fantastycznymi ludźmi. No i Sowieci, którzy uważają się za bohaterów, tych, którzy wyzwolili Niemców spod nazizmu, a Polakom podarowali w prezencie miasto. Troszeczkę nadwyrężone, ale jednak podarowali i oczekują na wdzięczność. I te trzy pamięci są od siebie całkowicie niezależne. Ja porównuję we wstępie do książki to, co się dzieje w Słupsku, do naczynia wypełnionego wodą, benzyną i olejem. To są trzy płyny, które się natychmiast rozwarstwią i nigdy się nie wymieszają. Można nimi potrząsać, bełtać, ale i tak te trzy pamięci o miejscu będą zupełnie odrębne. No, pamięć ludzka nie jest ani magnetofonem, ani kamerą filmową. Jest w dużej mierze życzeniowa. Mamy takie życzenia, żeby o miejscu pamiętać w taki, a nie inny sposób. No, Polacy na przykład nie chcą pamiętać, że przez Niemców byli odczytywani jako złodzieje i grabieżcy.
A to jest historia czarno-biała?
Jest to historia czarno-biała w zamknięciu tych grup, oczywiście nie do końca czarno-biała. Byli Niemcy, którzy rozumieli Polaków, ale to były pojedyncze jednostki. W większości, i to było jedno z dziwniejszych odkryć, Niemcy bardziej się w drugiej połowie 1945 roku bali Polaków, aniżeli Sowietów, aniżeli czerwonoarmistów. No bali się, ponieważ rzeczywiście, jak dokumenty wykazują, w Słupsku działała dobrze zorganizowana banda milicjantów. Milicjanci, którzy chodzili wręcz w mundurach po domach niemieckich i ich rabowali. Jeżeli Niemcy się opierali, byli bici, czasami bardzo poważnie. Pod koniec roku 1945 prawie 80% składu milicji słupskiej zostało wymienionych, dlatego że to byli zbóje, którzy niestety byli dobrze zorganizowanymi zbójami. Zresztą to samo było z Urzędem Bezpieczeństwa. W UB też była zorganizowana banda do łupienia Niemców. Niestety w 1945 roku polskim sportem narodowym w Słupsku było grabienie Niemców. Robiono to na wielką skalę, pociągnęło to ogromną demoralizację i Niemcy słusznie w swoich wspomnieniach wykazują, że tak właśnie było.
A to była reakcja na to, co się działo w czasie wojny z drugiej strony, na to prześladowanie Polaków, mordowanie, no, rzecz chyba dość znana, że po prostu Polakiem się było i za to się ginęło.
Z całą pewnością tak. To była reakcja za to, co Niemcy robili przez kilka lat wyjątkowo okrutnej okupacji, mordowania, ale też rabunki. Niemcy też rabowali na ogromną skalę od 1939 roku, wyrzucali Polaków z mieszkań w Wielkopolsce na Pomorzu. To wszystko było reakcją na to, ale nie tylko. To była też reakcja na to, że okazało się, że można to robić. Że można to robić bezkarnie, że jest to chwila na dorobienie się. Że można przechwycić nie tylko mieszkanie, nie tylko meble, ale też i obrączki, zegary, że można wyrwać Niemcom wyjeżdżającym do Niemiec walizkę na dworcu, co również było zorganizowanym procederem. Otóż Niemcy tysiącami na dworcu słupskim oczekiwali na wyjazd, po czym, gdy już pociąg odjeżdżał, wyrywano im z pociągu te pakunki, bo są to opisy jednoznaczne. To był proceder. Niemcy opisują, jak bandy młodych Polaków wyrywały im te toboły, gdy oni już siedzieli w wagonach, gdy pociąg odjeżdżał, a milicjanci stali na peronie i śmiali się, ponieważ przyklaskiwali temu procederowi. Było ogólne przyzwolenie, Niemca trzeba wyrzucić, a wcześniej ograbić.
I to było tylko w roku 45, czy później też to się pojawiało? Bo to wysiedlanie trwało do 47-8 roku czasami.
Nawet w 46 roku było intensywniejsze niż w 45. To się troszeczkę zaczęło uspokajać. Rzeczywiście głosy, skargi były coraz mocniejsze. Jeszcze wtedy Polska była wrażliwa na to, co mówi o nas Zachód. Więc władze zaczęły to temperować. No ale co do 45 roku, to była wolna Amerykanka. To był dziki Zachód. Rzeczywiście w Słupsku można było niemal wszystko zrobić. Robili to Niemcy, zresztą przyznam, że Niemcy też rabowali. Niemcy okradali mieszkania swoich sąsiadów, ponieważ Niemcy walczyli o przeżycie. Musieli zdobyć jedzenie, więc również ich grupy chodziły po mieszkaniach, rozwalały zamki, wchodziły, zabierały. Dam sobie rękę uciąć, że zabierali nie tylko jedzenie. Jeżeli widzieli coś cennego, to te również zabierali, ponieważ
może to było spieniężyć albo zamienić na żywność.
Tak więc był to czas przerażających rabunków we wszystkich kierunkach. No oczywiście z Sowietami na czele, bo oni dokonali rabunku największego.
To jest czas bezprawia, tak by pan to nazwał?
Czas bezprawia, dziki Zachód i wojna wszystkich ze wszystkimi.
Pan też kiedyś postawił taką tezę, nie wiem, czy ona się w tej książce znalazła, że ci, którzy przyjechali z Warszawy, czyli byli powstańcy warszawscy, z dużą ochotą obserwowali, czy też nadzorowali, albo nawet koordynowali wywózkę cegieł na odbudowę Warszawy. To rzeczywiście miało miejsce? Ta teza dała się obronić?
Zdecydowanie tak. Całe wagony szły z naszego centrum miasta na odbudowę Warszawy. No nie było wielkiego sentymentu dla poniemieckich miast. Liczyła się dla warszawiaków Polska Centralna, przede wszystkim ich miasto, w pewnym sensie słusznie, aczkolwiek z punktu widzenia słupszczan, którzy potem stanęli w centrum miasta wobec rumowiska bez cegieł. No, zresztą to nie było całkowicie zniszczone centrum. Tam były szkielety kamienic. Te szkielety można było odbudować. Podjęto decyzję, że jednak zostaną rozebrane, ponieważ tylko rozbiórkowa cegła nadaje się do budowy. Te cegły nie mogą być pokruszone. Owe cegły z naszego centrum miasta starannie rozbierano, ażeby były całe i wożono na dworzec, ażeby je wywieźć w kierunku Warszawy.
Bo można było też postawić taką tezę, że te budynki niszczono, bo były niemieckie, a że nie warto było ich odbudowywać w przeświadczeniu tych, którzy tu przyszli i przy okazji wywieźć do Warszawy. To się wiązało, czy kluczowe było to zasilenie stolicy cegłami?
Dwa zjawiska współwystępowały. Zresztą teraz patrzymy na to zupełnie inaczej. A w 1945 roku polscy pionierzy, gdy weszli do tego miasta i do innych miast, widzieli obce miasto. To miasto ich raziło swoją obcością, obcą architekturą i są zapisy, że zniszczymy to niemieckie miasto i na jego miejscu, na tej gołej ziemi, wybudujemy nasze polskie miasto. To była ówczesna logika, której nie można odmówić sensu. To chodziło o oswojenie miasta Słupska, miasta Koszalina i kilku innych miast. To, że akurat one były po części zrujnowane, było sojusznikiem tego myślenia, ale nasz żal o tym, że nie ma naszego pięknego, dawnego niemieckiego sztolpu, jest żalem współczesnym. Wówczas tak nie myślano.
Bo nie mamy tej traumy, którą mieli ówcześni.
Dokładnie. Dokładnie. My wspominamy, że to jest paradoks Słupska, że kultywowanie przeszłości w naszym mieście jest tak naprawdę kultywowaniem niemieckości tego miasta. Dopieszczając historię Słupska, dopieszczamy niemieckość Słupska i stajemy w pewnym rozkroku, a już na pewno sprzeczności z tym, co myśleli o tym mieście pionierzy.
A może jest też tak, że ten Słupsk w swojej architekturze dzisiaj, w Śródmieściu zwłaszcza, no nie do końca spełnia aspiracje współczesnych mieszkańców. Nie jest tak piękny, jak mógłby być. I ludzie patrzą na pocztówki, na zdjęcia i mówią, no ładniej to kiedyś wyglądało.
Zdecydowanie. No jest tu żal trochę merkantylny. To znaczy rzeczywiście, gdybyśmy mieli taką piękną starówkę, na pewno jako turystyczna atrakcja byśmy znacznie byli lepiej notowani i zwyczajnie lepiej byśmy na tym zarabiali. To, co jest centrum miasta, jest obecnie potworkiem, no ale też dodam, że jest to potworek na nasze własne zamówienie.
Nasz własny.
No dokładnie. To my przecież na tym pustym placu wybudowaliśmy sypialnię w postaci osiedla 20-lecia PRL.
Ja sobie to kiedyś tak tłumaczyłem, że w zasadzie to nie można mieć pretensji do ludzi, którzy w latach 50. i 60. budowali to centrum, bo wtedy najbardziej liczył się dach nad głową, a nie to, czy to jest ładne, czy piękne, czy będzie pasowało do tego, co było kiedyś. To było nieistotne.
Tak, ale proszę zwrócić uwagę, że osiedle w centrum Słupska, tą sypialnię, mostnika i tak dalej, zaczęto budować dopiero pod koniec lat 50. Było kilkanaście lat, ażeby się zastanowić. Zresztą byli architekci, ja ich w książce wymieniam, którzy proponowali, Jezu, nie róbcie tego. Ludzie, zostawcie centrum puste, dopóki, nie, tak jak w Elblągu, nie będziecie mogli odbudować starówki, nie budujcie sypialni w centrum Słupska, zbudujcie to osiedle tam, gdzie jest Zatorze na przykład. Albo na Bohaterów Westerplatte. Natomiast no, pewna grupa ludzi się uparła, ich też można wskazać po imieniu, i wybudowała w centrum sypialnię. Czyli zaprzeczenie jakichkolwiek architektonicznych reguł, no został popełniony poważny błąd, z którym obawiam się zostaniemy do końca.
Nieodwracalny chyba raczej.
Nieodwracalny.
Panie profesorze, to jest bardzo ważna rzecz. Kiedy tę książkę będzie można kupić i gdzie i jak się stać jej posiadaczem?
Ja myślę, że będzie można ją kupić w lutym. Ona będzie zwyczajnie w księgarniach, w wydawnictwie, w Poznaniu ją wydam. I na pewno będzie do kupienia w Centrum Informacji Turystycznej.
Dziękuję bardzo. Profesor Wojciech Skóra, książka nosi tytuł Słupsk 1945.
Miasto Sowietów, Niemców i Polaków. Tak, z dwóch części.
Dziękuję bardzo.
Również.
Historia między Słupią a Bałtykiem.